Dział trzeci, strona 523. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej. Poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty Stu i aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Obok niej budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imriego. A bramę rybną ubudowali synowie Hasenai, opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i sworznie. Obok nich naprawiał Maremot, syn Uriasza, syn Kosa, a obok naprawiał Meszullam, syn Berechiasza, syna Meszezebela, obok naprawiał Sadok, syn Bany. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoła, lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. Bramę staromiejską naprawiali Jojada, syn Paseacha i Meszullam, syn Besodiasza. Oni ją też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i sworznie. Obok nich naprawiał Melatiasz, Gibeończyk i Jadon, Meronotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispy, podlegli namiestnikowi Zarzecza. Obok nich naprawiał Uziel, syn Harchiasza, z bractwa złotników, obok niego zaś Hananiasz z bractwa aptekarzy i ogrodzili Jeruzalem aż do muru szerokiego. Obok nich naprawiał Szefajasz, syn Hura, naczelnik połowy okręgu jerozolimskiego. Obok nich naprawiał Jedajasz, syn Harumafa, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego zaś naprawiał Hatur, syn Haszabnejasza. Następny odcinek z basztą pieców naprawiał Malkiasz, syn Harima i Haszub, syn Mahat Moaba. Obok niego naprawiał Szalom, syn Halochesza, naczelnik drugiej połowy okręgu jerozolimskiego oraz wraz ze swoimi córkami. Bramę nad doliną naprawiał Hanun i mieszkańcy Zanoach, oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, zasuwy i sworznie, wznieśli 1000 łokci muru aż do bramy śmietniska. Bramę śmietnisk naprawiał Malkiasz, syn Rechaba, naczelnik okręgu Bet-Hakerem, on ją odbudował i wstawił w niej wrota, zasuwy i sworznie. Bramę źródlaną naprawiał Szalom, syn Kolchozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, nakrył dachem, wstawił w niej wrota, zasuwy i sworznie oraz wzniósł mur przy stawie wodociągowym przy ogrodzie królewskim aż do schodów wiodących z miasta Dawida w dół. Za nim naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, naczelnik połowy okręgu Betsur, aż naprzeciwko grobów Dawidowych i aż do sztucznego stawu i koszar wojskowych. Za nim naprawiali Lewici, Rechum, syn Baniego, obok niego on naprawiał Haszabiasz, naczelnik połowy okręgu Kejla, za swój okręg, za nim naprawiali ich bracia, Bano i syn Henadada, naczelnik drugiej połowy okręgu Kejla, naprawiał również obok niego Ezer, syn Jeszui, naczelnik Mispy, drugi odcinek od miejsca wrogu, naprzeciw wejścia do zbrojowni, za nim naprawiał Baruch, syn Zabaja, następny odcinek od rogu, aż do drzwi domu arcykapłana Eliaszyba. Zanim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syn Hakosa, następny odcinek od drzwi domu Eliaszyba aż do końca domu Eliaszyba. Zanim naprawiali kapłani, mieszkańcy domu Doliny Nadjordańskiej. Zanim naprawiali Beniamin i Haszub naprzeciw swojego domostwa. Dalej naprawiał Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananiasza obok swojego domostwa. Zanim naprawiali Binu i syn Henadada, następny odcinek od domu Azariasza aż do rogu i do kąta. Dalej Palal, syn Uzajel, od miejsca naprzeciwko rogu i baszty górnej wystającej z Pałacu Królewskiego przy dziedzińcu straży, a za nim Pedajasz, syn Pareosza, aż do miejsca naprzeciwko bramy wód na wschodzie i baszty, która wystawała. Za nim naprawiali mieszkańcy Tekoa, następny odcinek od miejsca naprzeciw baszty wielkiej, która wystawała aż do muru Ofelu. W Ofelu mieszkali niewolnicy świątyni. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, karni naprzeciwko swojego domostwa. Za nimi naprawiali Sadok, syn Immera, naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, odźwierny bramy wschodniej. Za nim naprawiał Haszaniasz, syn Szelemiasza i Hanun, szósty syn Salafa, odcinek następny, a za nim naprawiał Meszulan, syn Berechiasza, naprzeciw swojego pomieszczenia. Za nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników, aż do domu niewolników świątynnych i kupców naprzeciw bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Miejsce między narożnym balkonem a bramą owczą naprawiali złotnicy i kupcy tego miejsca. Taki fragment, wiecie, nie każdemu odpowiada może. Każdy by chciał, wiecie, żeby coś się działo. Tu też coś się dzieje, mury rosną, bramy są stawiane, ale to byśmy oczekiwali może czegoś innego. A to kogoś może zabili, kogoś Bóg obłogosławił, kogoś Bóg napełnił, kogoś wstrzesił. Tak, żeby to bardziej jasne, o co tu wszystkim chodzi. Ale wiecie, to jest ten fragment, kiedy czytamy, sama księga nosi nazwę, księga Nehemiasza. Nehemiasz to był taki człowiek, który później został namiestnikiem Nowej Jerozolimy. I on był, miał takie wysokie stanowisko na tamte czasy, bardzo wpływowe stanowisko. Był pod czaszem króla Artaxerxesa. A wiecie, pod czaszem to był taki ktoś, który polewał królowi wino do wspaniałego kielicha. Kielich ten, król ten kielich spożywał. I wiecie, to było o tyle, stanowisko bardzo ważne, bo ten człowiek, który nalewał królowi, miał dużo władzy. Bo król mu ufał. Cokolwiek mu nalał, król to wypijał. Nalał mu truciznę, król wypił i po królu. Dlatego właśnie mówię, to było jedne z najbardziej wpływowych stanowisk wtedy. I właśnie to stanowisko powierzono Izraelicie, który był człowiekiem bardzo wierzącym. I właśnie ten drugi rozdział, cofniemy się o ten rozdział, czytamy tak, od pierwszego zaczniemy. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania Artaxerxesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Nie to, że on był brudny, czy jakiś nieogolony, wiecie, czy pobili go, to miał limo. Po prostu taki był, wyglądał jak miał gorączkę. Taki był wygląd człowieka podłamanego. I wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem. Dlaczego się Nehemiasz przestraszył? Dlatego, że w tamtych czasach zamachy na króla to była rzecz oczywista. I wiecie, teraz my żyjemy w takich czasach, gdzie dużo jest zamachów terrorystycznych. I jeśli ktoś coś planuje, ma coś w myślach, coś zrobić, coś złego, mało który potrafi tak się kamuflować, żeby po nim tego nie było widać, że coś kombinuje, coś planuje. Wiecie, jeden oczami wodzi na prawo i lewo, drugi się poci, puls mu szybko skacze. Wiecie, bo albo się boi, albo nie jest czegoś pewien. I to widać z daleka. Mało który tak potrafi, wiecie, zagrać tak aktorsko, że po nim nic nie widać. Że coś planuje. I król, kiedy zobaczył Nehemiasza, że tak źle wygląda, mógł sobie wiele rzeczy pomyśleć. I król zapyta, dlaczego tak źle wyglądasz? I Nehemiasz przestraszył się, bo król mógł go sądzić o planowanie czegoś i mógł po prostu wydać wyrok śmierci na niego. Nehemiasz szybko go z błędu wyprowadza i mówi: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. I to widzimy, że Nehemiasz myśli o Jeruzalem. I kiedy król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył, pomodliwszy się do Boga o niebios, zapyta Boga: Boże, co ja mam królowi odpowiedzieć? Król zapyta mnie, co ja sobie chcę od niego, co ja bym sobie życzył, to król mi spełni. I przedłożył dla króla sprawę, tą prośbę, że chce odbudować Jeruzalem i chce, żeby go król tam wysłał. I królowa mówi: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Tu czytamy, że on podał termin królowi, ale nie wiemy jaki. Czytamy w dalszych rozdziałach, że ta podróż Nehemiasza ten pobyt w Jerozolimie trwał około 12 lat, czyli kawałek czasu. I kiedy, pamiętamy, przybył do Jerozolimy, ono było zburzone. I w nocy, żeby nikt się nie dowiedział, nikt z opozycji, przyjechał się wokół muru miasta, zobaczył, jak to wszystko wygląda. I kiedy zebrał starszych, powiedział: będziemy odbudowywać. I to ten trzeci rozdział, który czytałem, to jest mowa o tym, jak oni zaczęli budować. I tu widzimy, zaczęli od bramy owczej. Owcza brama, nazwa nosi od tego, że tę bramę wyprowadzali owce, które były później złożone w ofierze. I bram, które tu czytamy, jest 12. One jest dokładnie 10. Później w rozdziałach 8 i 12 jest następne dwie. Czyli tak jak napisane jest w objawieniu Jana o Nowym Jeruzalem. Jest 12 bram. I wiecie, jest mowa o tych bramach, karta była odbudowywana. Tylko kolejność tych bram, się to też nie wiem dlaczego, jest podawana od bramy owczej, czyli ona leżała na północnym wschodzie Jerozolimy i bramy są wypisywane wbrew wskazówkom zegara, czyli idziemy na północ i tak później północny zachód, zachód, południowy zachód i tak w kółko. I tutaj mowa jest o ludziach, którzy to odbudowali. Oni są w większości wymienieni albo z rodziny, albo z imienia. I patrzcie, piąty wiersz mówi tak, trzeciego rozdziału. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, takie miasto było, lecz przedniejsi z nich nie zgięli swojego karku do służby dla swoich panów. Wszyscy pracowali oprócz tej grupy tych ludzi. I wiecie, to jest mowa o Kościele naszym. Nie mówię tylko o tym naszym. W ogóle o Kościele Jezusa Chrystusa. My oczywiście do Niego należymy. Że każdy ma swoją pracę do wykonania. Jakbyśmy budowali mur wokół, wiecie, dużego miasta, świętego miasta, gdzie mieszka Bóg. I każdy za coś jest odpowiedzialny. I Bóg patrzy, zobaczcie, Bóg wymienia każdego z imienia. Bóg wie, kogo gdzie postawił. I Bóg wie, kto jak tą pracę wykonuje. Wiecie, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, czytam wiersz 13, można czytać od 10 do 15, czytamy tak. To wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie dzieło każdego wypróbuje ogień. Tamten fragment mówi od 10 wiersza, że czy budujesz ze słomy, czy budujesz z drewna, czy budujesz z drogich kamieni, czy z żelaza. Zawsze musi być próba. To widzimy na teraz, w naszych czasach. Ludzie pobudowali, przyszła woda i wypróbowała. Co wytrwa, co będzie do naprawy, co będzie do wymiany. Niektórzy będą musieli, wiadomo, swoje domy zburzyć od nowa, niektórzy ponaprawiać, niektórym nic nie zaszkodziło. Tak jest w Bożym Królestwie. Przychodzi ktoś, czyli w naszym przypadku Jezus Chrystus, i zakłada fundament. I mówi, na tym fundamencie macie budować. Ty będziesz budował tu, ty będziesz budował tu, a ty będziesz budował tu, ty będziesz nadzorował to wszystko, ty będziesz dbał o dowóz materiałów, ty będziesz dbał o ochronę. Czytamy dalej w dalszych fragmentach, że tutaj jakby wyglądało, że oni budowali i no była taka, wiecie, spokojna budowa, jak u nas się buduje. Jest murarz, jest pomocnik, czyli kilku pomocników i budowa idzie pełną parą. Jest wspaniale. A następne rozdziały mówią, że były tam osoby, które nie byli to Żydzi, którzy nie podobało się to, że Jerozolima powstaje. I napisali list do króla, że jak to, królu, Jerozolima powstaje, przecież to jest to buntownicze miasto. Wiedzieli, co napisać. To jest to buntownicze miasto, które powstaje przeciwko tobie. Pamiętasz, oni zawsze byli nieposłuszni, zawsze były problemy z regularnym wpływem podatków do królestwa. I potem musieli budować, jedną rękę otrzymali broń, drugą budowali. Nawet nie przebierali się do spania, tylko wszyscy trwali w pogotowiu bojowym. To jest budowa. Budowa się przyciąga i ludzie nie mają sił. I patrzcie, ale oprócz tego, że budowa trwała, ludzie byli przemęczeni, to byli niektórzy, którzy swoje zadanie zrobili, poprosili Nehemiasza, daj nam inne zadanie jeszcze. Chcemy jeszcze więcej zrobić. Na przykład w czwartym wierszu jest taki człowiek opisany, Meremot, syn Uriasza, który budował obok ludzi, którzy budowali bramy rybną. A czytamy w 21 wierszu, zanim naprawiał Meremot, syn Uriasza. Ten sam człowiek już wziął inne zadanie od Boga. Czyli zrobiłem to, mam wolne. Nic nie robię, przynajmniej przez jakiś czas. Odpoczywam, bo się namęczyłem. Rzeczywiście, ciężka praca na budowie w tamtych czasach. Cegieł nie było, jako takich, nie było pustaków, często budowano z kamienia. Wszystko było ręcznie, nie było betoniarek. Wszystko musiało być ręcznie robione. Obok piąty wiersz, obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa. I czytamy wiersz 27, zanim naprawiali mieszkańcy Tekoa. Następny odcinek od miejsca naprzeciwko Baszty Wielkiej. Zrobili swoje, poszli do Nechemiasza. Nechemiaszu, co masz dla nas jeszcze do pracy? Oni mieli cel w tym, co robili. Kościoły, jak chcą funkcjonować, muszą mieć cel. Inaczej mówić, taki biznesplan na najbliższe lata. Na rok, na dwa. Nawet państwo komunistyczne, w którym byliśmy kiedyś tam, były tak zwane plany trzyletnie, plany pięcioletnie. Jeśli budowano blok, on się nie mieści w planie najbliższej trzylatki, to przesuwali go na następne trzylatkę. Jak się nie zmieści, no trudno, trzeba jeszcze 6 lat poczekać. Wszystko funkcjonuje na zasadzie nie bezmyślności, tylko konkretnego planowania. I to też było zaplanowane przez Nechemiasza. Robimy tak, robimy tutaj w taki sposób, robimy w tym miejscu, robimy o tej porze, robimy w taki sposób. I mur jerozolimski powstał. Kościół musi mieć wizję, żeby trwać, żeby funkcjonować. Wiecie, Kościół ma jakiś wycinek wizji, która musi być spełniona. I Kościół tę wizję spełnia. I co się dzieje później? Mądre kościoły proszą Boga, zanim wizja zostanie skończona, poprzedni wycinek objawienia zostanie skończony, żeby nie było takiego czasu przerwy. Tak jakbyśmy, wiecie, zwolnili się z pracy i teraz szukamy następnej. Mija miesiąc, dwa, nie znaleźliśmy. No to przez 2 miesiące będziemy robić. Będziemy głodować, nie? Robimy tak, żeby płynnie przejść z jednej pracy do drugiej. Tak samo chodzi o wizję. Widzimy, że to, co otrzymaliśmy od Boga, to objawienie, mamy coś do wykonania. I właśnie to już kończymy wykonywać. Prosimy Boga już dawno o następny wycinek objawienia, wizji, którą mamy wykonać. To są mądre kościoły. Słyszałem o takich kościołach, czytałem książki o takich kościołach. Pastorzy się wypowiadali i mówili, że to jest najgorszy błąd w ich życiu, kiedy to, co Bóg im pokazał, oni to zrobili i zaczęli odpoczywać, wiecie? Teraz sobie odpoczniemy, poczekamy, aż Bóg nam da drugą wizję. Nie prosili Boga o drugą wizję. Ten okres, w którym czekali, kościół duchowo zaczął siadać. Wiernych ubywało. Zaczynały się być w kościele problemy. Dlaczego? Bo była bezczynność. Prosty przykład. Dawid z Batszebą. Bezczynność. To nie znaczy, że mamy zakaz leżenia w łóżkach. W dzień na przykład. Ktoś pasuje w nocy, odsypia sobie w dzień. Ktoś jest chory, leży sobie, nie? Ale żeby nie kosztem obowiązków, które mamy do wykonania. Bóg chce, abyśmy byli tymi, jak ci mieszkańcy z Tekoła. Inni z mego miasta nie chcą pracować, ich sprawa. Ja dla Boga chcę pracować. Skończę jedno zadanie, będę je robił sumiennie. Skończę jedno, proszę Boga, daj mi drugie zadanie. Ktoś może powiedzieć, a kiedy odpocząć? W Bogu jest odpocznienie dla duszy mojej. Tak mówi Słowo Boże. Bóg wie, kiedy będziemy odpoczywać. Bóg wie, kiedy nam dasz to odpocznienie. Człowiek jest taki, że mógłby cały czas odpoczywać. Pomijam ludzi, których nazywałem pracoholikami. On na nich odpoczynek to jest praca. Mój teść taki jest. To jest plus jego. Duży plus. Bo rodzina nigdy finansowo nie cierpiała. Bo on zawsze pracował. Inni leżeli, on pracował. Kiedy wszyscy spali, on już był na nogach. Kiedy wszyscy kładli się spać, on jeszcze pracował. Kiedy wszyscy już twardo spali, on dopiero się mył po pracy. Pomijam tych ludzi. To jest specyficzna grupa i ich mało jest. Ale większość ludzi pracuje, bo musi, a później on sobie poleżał. Nechemiasz, kiedy przyjechał do Jerozolimy, zburzonej Jerozolimy, też w nocy mógł spać. Rano sobie wstanę o 7 i zrobię sobie obchód wokół Jerozolimy. On to robił w nocy. Inni spali, on w nocy koniem podróżował, żeby Jerozolimy obejrzeć. W jednym miejscu napotkał tyle gruzu, że koń nie mógł pójść. Zsiadł z konia, szedł pieszo. Jerozolima nie była małym miastem, żeby przejść. I po gruzach w nocy, wiecie, można gdzieś wejść w jakiś kamień, można nogę sobie skleć, można nogę połamać nawet. Służba dla Boga wymaga poświęcenia. Ale nie tylko w jednym fragmencie czytamy w tej księdze Nechemiasza, oni to robili z radością. Kiedy troszkę podopadali na duchu, byli ludzie, którzy wstawiali się za nimi. Bóg chce, aby tak Kościół nasz funkcjonował, bracia i siostry. Że kiedy jest praca do wykonania, wszyscy się biorą do pracy i pracujemy.
Bóg każdego z nas imienia. Ktoś może powiedzieć, no pastor poprosi mnie, żebym zrobił to i to. Jak to robię, pastora nie ma, to tam wiecie, zrobię ładnie. Pastor może czegoś nie zobaczyć. Sam się kiedyś przyznam, wiecie, sprzątaliśmy kiedyś z żoną, to dawno było. No, posprzątaliśmy, pewnie przyjdzie pastor Piotr, pochwali. Przed pastor Piotr, wiecie co pierwsze zrobił? Wsadził rękę na kolumny. Brudne. A wszystko sprzątaliśmy, tam akurat nie posprzątaliśmy, wiecie. To jak człowiek zobaczył, to tym bardziej Bóg zobaczy. Oni pracowali sumiennie. Wiecie, ja kiedyś, dawno to było, za 20, może 25 lat temu byłem u znajomych na żniwa. Ja akurat nie miał kombajnu. No, z kółka rolniczego kombajn wynajęli. No, patrzymy, on kombajnuje. Nie ma problemu, nie? No, ale musimy gdzieś jechać do domu, na jakąś sprawę załatwić. Tylko zwinęliśmy za lasem. Kolega mówi, oj, zapomniałem kluczy od domu, wracamy. Wracamy, a wiecie, co kombajnista robi? Kombajnuje, ale na pół hedra. Dlaczego? Bo od godziny ma płacone. Na pół hedra. Gdyby nas zobaczył, oczywiście wyrówna jedzie całym. Wtedy było 100 zł od godziny płacone. Popracuje 10 godzin, 1000 zł, nie? A ile z tego koszenia było kombajnowania rzeczywistego, to Bóg to wie. Ludzie nie widzą, wiecie. Niektórzy tak, wiecie, jak kiedyś pracowałem w firmie drogowej, nie powiem nazwy, żeśmy robili stabilizację. Prawidłowo się powinno, kiedyś jak się robiły stabilizacje ciągnikowe, było lisowane kwadraty i na metr worek cementu się rzucało, ciągnikiem to przeorał, jak to mówiąc, kultywatorem bardziej przejechał, teraz są maszyny do tego, które mieszają. Szef mówi, trochę za drogo, sypcie po pół worka. Zrobiliśmy stabilizację, taka stabilizacja, po tygodniu rozpadło się. W Kaliłowie zrobiliśmy. Można zrobić, nie? Można zrobić, że będzie to trwałe, a może to być zrobić nietrwałe. Można zrobić dla efektu, można zrobić dla skuteczności. Jeśli chodzi o służbę dla Boga, to musi być ładne i trwałe. Często czytamy Słowo Bożym, schodziła chwała Boża. Gdzie schodziła? Schodziła tam, gdzie Bogu się oczywiście podobało. Mojżesz zrobił przybytek, chwała Boża zeszła. Salomon zrobił świątynię, wybudował, chwała Boża zeszła. Wiecie, Herod też budował świątynię. Ale ja nie czytam, żeby jak tam chwała Boża zeszła na tą świątynię. Mamy wykonywać tak, jak Bogu się to podoba i mamy wykonywać według planu Bożego, tak jak Bogu to się podoba. Kościół będzie wzrastał, jeśli będzie współdziałał z głową tego Kościoła, z tym Chrystusem. Bóg daje nam wizję, a my to wizję wykonać. Jeśli to wizję będziemy wykonywać, Kościół będzie wzrastał. Oczywiście wzrostem Bożym. Człowiek by chciał efektów, wiecie. Inne kościoły, wiecie, może szybciej wzrastają. One mają własną wizję. Mamy swoją i według tej własnej musimy iść. Nie możemy klonować innej wizji. Na początku może nam to się zdarzało, klonowanie innej wizji, wiecie. Bo tam się udało, tu się udało. Dlaczego u nas ma się nie udać, nie? U nas się nie udało. Bo to nie była Boża wizja dla nas, to była Boża wizja dla nich. Pamiętacie? My cię wyganiamy w imieniu Jezusa Chrystusa, którego głosi Paweł. To jest właśnie to dysponowanie. To jest kopia. Bóg tylko oryginały uznaje, nie kopie. Mamy wizję, którą nam Bóg dał i postępujmy według tej wizji. Każdy ma wizję dla swojej rodziny, abyśmy funkcjonowali i postępujmy według tej wizji. Ta wizja nie zawsze jest przyjemna, nie zawsze jest fajna, nie zawsze jest ciepła, nie zawsze jest taka super dla nas. Ale to jest Boża wizja. I zawsze na końcu tej wizji, finał tej wizji jest dodatni. Studia nigdy nie są przyjemne. Zapytajmy się studentów, czy te 5 lat, 4 czy 7 lat, które studiują, czy to jest przyjemne. Nie, przyjemne jest tylko otrzymanie dyplomu, obrony pracy dyplomowej. To jest przyjemne. A te 5 lat to jest totalna charowa. W Królestwie Bożym jest podobnie. W Służbie Bożej pracujesz, Tylko, że ta służba, którą pracujesz, też Bóg daje ci okresy przyjemności. Okresy wspaniałego Bożego pokoju, okresy wspaniałej Bożej radości, okresy wspaniałego Bożego błogosławieństwa. A finał też jest super. Izraelici wyszli na pustynię i Bóg ich karmił, Bóg ich poił, szli do ziemi obiecanej. To nie była tylko charuwa, że wiecie, wychodzicie i nastacie się, że 2 miesiące bez picia jesteście. 2 miesiące bez jedzenia. Sam upał. Kombinujcie, żeby dla zwierząt była woda, gdzieś tam, nie wiem, w proszku utrzymajcie, czy w jakichś termosach. Róbcie kanapki na drogę. Nie będzie tak łatwo. Nie, Bóg nic takiego nie mówił. Oni tylko kosztowności mieli nabrać od Egipcjan. No pożyczacie sobie kosztowności, a ja sprawię, że Egipcjanie wam nie pożyczą, że wam dadzą te kosztowności. I tak napisane, złupili Egipcjan. Nie jest napisane, że kanapki robili, że termosy, wodę, bidony, wiecie, zwierzęta były obliczone wodą. Pewno wodę mieli, jak ludzie przezorni, konkretnie musieli mieć wodę. Ale ufali Bogu, że Bóg zaopatrzy. Jak Bóg wysyła swoich ludzi i mówił w którymś miejscu, nie bierz szaty na zapas, ani sandałów drugich. Po co ci to? Ja ci wystarczyć powinienem. U nas podobnie właśnie jest. To nie znaczy, że nie możemy kupować nowych butów, nie możemy zmieniać ubrań, nie możemy zmieniać samochodów, nie możemy zmieniać domów, nie możemy zmieniać miejsca zamieszkania. Bóg powiedział, poprzestawajcie na tym, co macie. Inaczej, bo pobożność jest wielkim zyskiem. Prawda? Bóg nam niech wystarczy. Bóg nam da wizję i do tej wizji Bóg da wszelkie sposoby, wszelkie możliwości. To, co nam wszystko powinno wystarczyć. To jakby Bóg nas zamykał na bezludnej wyspie, na której z reguły się umiera w pewnym czasie, bo wody słonej się nie napijesz, nie? Nawet ona nie nadaje się do niczego, ta woda słona. Jedzenie, jak to wyspa skalna jest, to nic nie najesz się. Wiecie, jakbyśmy wyznali na wyspie skalnej, ale to skała jest Jezus Chrystus. I jak na tej skale zamieszkasz, Bóg zadba o wszystko. Jak trzeba, przypiórki zrzuci z nieba. Jak trzeba, to manna się znajdzie. Trzeba, to wodę ze skały wypuścisz. Nie z morza. Oni z morza wody nie brali. Oni pili ze skały, która im towarzyszyła, to skała był Chrystus. Tak samo będzie i u nas. Ale musimy Bogu zaufać. Musimy poddać się tej Bożej wizji. Nie naszej wizji, naszemu biznesplanowi, który nie jest nigdy doskonały. I nie przewidzimy, co będzie. Teraz jest tak. Za miesiąc może być zupełnie inaczej. Kiedyś ludzie brali pożyczki w walucie szwajcarskiej. Teraz nikt nie bierze pożyczki w walutach szwajcarskich. To była najlepsza waluta dla firm. Wszyscy prawie brali albo w euro, albo w tym. W frankach szwajcarskich. Teraz w frankach nikt nie bierze. Przewidzieliby się to? Nie. Kto przewidział, że był kryzys? Kto przewidział? Byli ludzie, prorocy, którzy to prorokowali. Ilu ich było? 2, 3, może 5. A żyje na świecie ponad 6 miliardów ludzi. Bóg przewidzi wszystko. To podajmy się Bogu, a Bóg przewidział i nas w swoim planie, aby o nas zadbać, aby nas poprowadzić. Amen.